Czy czas stałego wzrostu polskiej gospodarki się zakończył? Osiągnęliśmy już nasz szczyt? Czy tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku tego prawdziwego, dużego rozwoju? Co się dzieje z Polską? Co się dzieje z polską gospodarką? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Krzysztof Pawiński, prezes Maspexu, wielkiej polskiej firmy spożywczej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie doktorze, witam. Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękuję, że pan jest w Układzie Otwartym. Jak pan się czuje dzisiaj w Polsce jako przedsiębiorca? To jest kraj wolności gospodarczej, czy to jest kraj opresyjny, który wstawia tysiące blokad?
Słyszałem pana zapowiedź odcinka, w którym pan powiedział o tym, czy jesteśmy na początku, czy na końcu drogi. Ani nic się wczoraj nie zaczęło, nic się jutro nie skończy. Mhm. Mamy za sobą 30 doskonałych lat rozwoju gospodarczego, o których źle mówimy. Tak. Ja mam dużo lepsze zdanie o 30 latach naszej polityki gospodarczej, ostatnich 30 latach, niż to, co słyszymy od polityków. Wyzwań się u nas dostatek, ale z punktu widzenia szans rozwojowych gospodarki polskiej jesteśmy w najlepszych 5 minutach naszej chyba ostatnich 300-letniej historii.
Ja też mam takie poczucie, no, że po pierwsze obserwuję jako człowiek, wychowałem się, żyłem w ciągu tych 30 lat i obserwuję, jak się Polska zmieniała i to jest po prostu fenomen na skalę światową. Niewiele jest takich miejsc na świecie i rzeczywiście to trzeba doceniać. Nie wiem, czy to jest dzięki polityce gospodarczej, czy wbrew polityce gospodarczej, ale udało nam się to. Tylko pytanie jest takie, ja mam takie poczucie, że doszliśmy do momentu, w którym tak naprawdę możemy wyskoczyć do góry, no bo 30 lat temu tacy ludzie jak pan to albo zaczynali swoje biznesy, tak znam pańską historię, przywoził pan ten mleko w proszku z Niemiec i sprzedawał. Potem jak ta firma gdzieś tam zaczynała powoli rosnąć, jeszcze nie mieliśmy tego kapitału. Dziś pan kupuje firmę za granicą. Czy to jest taki moment właśnie, że my, polska gospodarka może wyskoczyć, czy być może już osiągnęliśmy nasz pewien sufit i będzie bardzo trudny ten dalszy rozwój?
Wiele firm, tak jak i nasza, przeszło całą drogę polskiego kapitalizmu od garażu do dużej międzynarodowej pozycji. Widzę teraz więcej firm z aspiracjami zaistnienia na rynkach, powiedzmy, Europy. Tak patrząc. Myślę, że na gospodarkę czy na skalę firm, nasze możliwości warto patrzeć jak na wzór z procenta składanego. Najważniejszym czynnikiem jest czas. Stopa zwrotu jest ważna, ale jest w liczniku, a czas jest w potędze. W związku z tym to decyduje. Czego my potrzebujemy? Potrzebujemy czasu. Mamy rzeczywiście wspaniałe 30 lat za sobą, ale cóż to jest to 30 lat w porównaniu do setek lat niezaburzonego rozwoju gospodarki angielskiej czy amerykańskiej. To ten czynnik jest tym naszym dyskomfortem, że nasze kapitały są jeszcze skromne w porównaniu do benchmarków, do których chcemy aspirować, ale rosną. Jest takie fajne powiedzenie, które mówi: najpierw masa, potem rzeźba. I tą masą polskich firm jest kapitał, który odkładamy w naszych projektach produkcyjnych, w naszych kapitałach obrotowych, który pozwala realizować coraz większe, coraz bardziej ambitne projekty. Wraz ze skalą, z masą mięśniową kapitału przyjdzie czas na rzeźbę, czyli na bardziej rentowne projekty, o lepszej marży i lepsze miejsce w łańcuchu dostaw. Uważam, że polskie firmy rozwijają się mądrze, zagospodarowują to, co jest blisko komina, swój powiat, swoje województwo, swój rynek rodzimy, który ma swoje przewagi, bo jest rynkiem dużym, porównując do otaczających nas rynków, może z wyjątkiem niemieckiego. Po czym, kiedy już te doświadczenia są zebrane, kiedy ta pozycja na rynku rodzimym jest zdobyta, zaczynamy ekspandować na rynki sąsiednie. W naszym przypadku przede wszystkim są to kraje Europy Środkowej, to jest są Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, kraje nadbałtyckie. To jest nasz core biznesu, czujemy się tutaj dobrze i cały czas jest dobre 5 minut na robienie biznesu, rozwój naszej pozycji. Natomiast nic się skokowo nie wydarzy. Oczekiwania takie medialne, bardzo fajne, stawianie tez o końcu historii albo jej powrocie jest na poziomie ogólnych dywagacji przyjemne, natomiast niczego nie tłumaczy. Potrzebujemy czasu, jeszcze raz czasu i, no powiedzmy, od przyjaciół, Boże, chroń z wrogami, sam sobie poradzę, czyli żebyśmy sobie sami nie czynili zbyt dużo przeszkód. Ale prowadząc ten biznes w kilku krajach Europy Środkowej, powiem, że Polska nie jest ani w awangardzie, ani w ariergardzie tego wszystkiego, co sobie samemu złego można uczynić. Także, że miejmy umiar w narzekaniu, ale też nie patrzmy, że żyjemy w biznesowym Eldorado. No.
A jak to jest dzisiaj z pańskim biznesem? Maspex, jak dowiedziałem się przed chwilą w ostatnim roku, dwóch, tak? Podwoił praktycznie swoje obroty dzięki zakupie tych firm alkoholowych, czy marek alkoholowych. Jak by pan określił ten moment swojej firmy, jakby pan widzi jako przykład, tak, dobry, który pan zna najlepiej. Gdzie jesteście i na ile macie jeszcze potencjał do dalszego rozwoju?
Moje spojrzenie na nasze szanse rozwoju się nie zmienia. Ono, cały czas jestem w przekonaniu, że to jest dobre 5 minut dla nas. Ten skokowy wzrost, że wyjdziemy teraz w roku 2023 na blisko 20 miliardów obrotów, sprawia, że te możliwości angażowania się w projekty duże, wchodzenia na rynki duże, wzrastają. To jest dobry czas, ale nie chcę tego tylko odnosić do mojej firmy. To jest dobry czas dla polskich firm, aczkolwiek wyzwań ci dostatek, żeby nie było wątpliwości.
Mhm. A na ile ten świat zglobalizowany, w którym w ostatnich latach zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych się o tym mówię, tak, że ta grupa najbogatszych jest malutka, natomiast malutka liczbowo, natomiast potężna, jeśli chodzi o obroty. I czy to nie czy rozwój tych gigantów nie blokuje rozwoju średnich firm?
Oczywiście, jak popatrzymy na wszystko w skali globalnej, to wydaje się, że karty są rozdane, poukładane i wiadomo, czym kto gra. Natomiast jak już popatrzymy na zderzenie z tymi wielkimi globalnymi firmami, w moim przypadku są firmy branży spożywczej, napojowej, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestle i wiele innych wspaniałych firm, to na te efekt tych zderzeń na rynkach lokalnych wygląda już różnie. To nie jest tak, że tutaj karty są rozdane. Wydaje mi się, że cały czas miejsce dla lokalnych brandów, dla lokalnych oferentów jest dobre. My na wielu z tych rynków wygraliśmy takie zderzenie bezpośrednie jeden do jednego. Mamy liderską pozycję w Polsce, w Czechach, w Słowacji, w Rumunii. To są rzeczy już dokonane, tak patrząc. W związku z tym, jeśli by ktoś myślał, że wszystko już na tym świecie w obszarze gospodarki zrobiono, wszystkie miejsca są zajęte, to niech nie wstaje z łóżka, bo szkoda czasu. Talia jest cały czas tasowana i cały czas można zagrać nowym układem tego, co otrzymujemy. Jak popatrzymy na historię firm, chociażby w takim S&P 500, no to Rockefellerom trzeba było 100 lat, żeby dojść do pozycji numer 1 w kapitalizacji. General Electric zrobił to już drobne kilkadziesiąt, ale Cisco zrobił to już 12 lat w swoim czasie, kiedy było numer 1, a myślę, że obecni liderzy jeszcze krócej. To wszystko przyspiesza. Popatrzmy na te stare, takie dojrzałe, patyną pokryte biznesowe pozycje sprzed kilkudziesięciu lat. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ile gwałtownych przetasowań tam się dokonało na tak dojrzałym rynku? A co dopiero na rynku takim jak nasz, aspirującym, gdzie mieliśmy niedosyt wielu usług i towarów, tak patrząc. Także, że cały czas jest dobre 5 minut i nie wolno myśleć w kategorii czasu dokonanego. To jest koniec. Jeśli menadżer, jeśli właściciel tak zaczyna myśleć o swoim biznesie, to powinien coś z tym zrobić, bo ta przeszkoda jest w nim, a nie w otoczeniu rynkowym, które go otacza.
A czy jest tak, jak kiedy ja patrzyłem na polskich przedsiębiorców, przez pewien okres nie byłem dziennikarzem i doradzałem różnym firmom i rozmawiałem z bardzo wieloma i krajowymi, i międzynarodowymi przedsiębiorcami. I to, co taka różnica, którą czułem gdzieś w powietrzu, bo to trudno jakby ją opisać, to jest takie, że jak rozmawiałem z polskimi przedsiębiorcami, to czułem, że oni mają ogień w oczach. To czasami było siermiężne, czasami było jeszcze tam tak niesprofesjonalizowane, ale po prostu wola, taka żądza sukcesu była potężna, bo to, znaczy to pańskie pokolenie, tak? To
byście jakby startowaliśmy, ten głód sukcesu.
A ci wielkie misie, które przyjeżdżały, międzynarodowe korporacje, już miały tysiące wewnętrznych układów, zależności, właściwie ci menedżerowie tam walczą o swoje pozycje i tak dalej. I jakby czułem, że tu jest większy potencjał. No dobra, ale doszliśmy do momentu, kiedy to pańskie pokolenie już zbudowało te firmy, już jakby jesteście zamożnymi ludźmi, te firmy już są duże. Czy dalej tak jest, że obserwując przedsiębiorstwo, że on widzi pewną taką przewagę mentalną, która jest u nas?
To, że mamy za sobą sukces 30 kilku ostatnich lat, nie znaczy, że ten proces się zakończył. No, ci, co staną, na pewno będą na końcu peletonu. Mamy takie poczucie wyjątkowości własnych czasów, nie? Że w tym okresie, tym odcinku czasowym, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, że to są unikalne czasy. Spotykają nas unikalne rzeczy i tylko my to uniesiemy. A tak się jakoś składa, że każde pokolenie następne, które przychodzi, robi rzeczy, które dla nas były niewykonalne. W związku z tym, dlaczego to 5 minut ma się skończyć? Dlaczego pokolenie naszych następców ma być gorsze od nas, jest lepiej wykształcone, nie ma ograniczeń mentalnych, które pewnie wielu z nas towarzyszyły. Jestem absolutnie optymistą co do tego, jak ten rynek zostanie rozwinięty jeszcze, jak pozycja polskich firm zostanie rozwinięta przez tych, którzy poprowadzą te firmy dalej. Czyli nie zmienia faktu, że samo wyzwanie generacyjne, zmiany generacyjne jest bardzo poważnym momentem w firmie i wielu firm się po prostu pewnie noga powinie, ale dzięki temu powstaną inne. To po prostu jest piękne, cały czas nowo kształtująca się przestrzeń. Tam nie ma spokoju, nikt na nikogo nie czeka, wszystkie miejsca są zajęte. Jak ci się nie chce, to nie startuj, to przejdź na etat i też możesz być spełnionym człowiekiem. Biznes to jest radzenie sobie z niepewnością, z niedookreślonością. My mamy głód przepowiadania przyszłości, a ile są warte te prognozy, jak to się ładnie mówi, bo już trudno nazwać to wróżbami, a należałoby. Sprawia, że nie będziesz miał określonej przyszłości, pewności, pewnej ścieżki rozwoju firmy, tylko dlatego, że napiszesz strategię. Zapomnij o tym. Jesteś na deszce surfingowej i musisz polubić brak takiej stabilnej równowagi, co nie znaczy, że na tej deszce można stać i można dobrze płynąć. Nie? I to jest kwestia wyboru mentalnego, że robienie biznesu to jest kwestia ryzyka, akceptacji tego ryzyka, codziennego dyskomfortu, ale z tym się można żyć. To nie są rzeczy, które są destrukcyjne. Rozpoczął pan, jak pan rozmawialiśmy w przedbiegach tej rozmowy, przygodę biznesową w swoim młodym wieku, że tak powiem. I nie emanuje z pana coś, co by było przybiciem, zwątpieniem.
Z tym programem jestem na początku drogi, dokładnie dopiero się rozpędzam.
Znowu, to jest przykład na to, że jest 5 minut dobre na. Daj sobie szansę. Jest taki dobry kawał. Jak to pewien młody człowiek bardzo żarliwie modli się do Pana Boga, że jak nie wygra na loterii tych $1000, to świat się zawali dla niego. I wreszcie robi to tak żarliwie, że Pan z niebios przemawia: synu, daj mi szansę, kup los. Tak. W związku z tym dajmy sobie szansę, nawet jeśli ci w biznesie nie wyjdzie, to twoje doświadczenia zmienią cię jako człowieka, ubogacą cię. Twoja wartość na rynku będzie pracy, tym konkurencyjnym rynku pracy będzie wyższa. Jeśli tylko narzekasz, jeśli tylko mówisz o tym, jak jest ciężko, jak to dawniej, że te firmy powstały tylko dlatego, że dawniej łatwo było, to jest to tylko pozycja mentalna, która nie ma nic wspólnego z takim rzeczywistym uczestnictwem w tym, co nas otacza.
Zgadza się pan z tymi, którzy mówią, że w biznesie dużo ważniejsze, nie powinienem tego mówić, ale niż wykształcenie jest to, co jest ta właśnie nastawienie, ta mentalna postawa, ta wola walki?
Ujmę to tak. Wykształcenie na pewno nie przeszkadza, ale niczego nie gwarantuje. Mhm. Brak wykształcenia nie dyskwalifikuje, ale na pewno nie pomaga. Mhm. W związku z tym Na pewno są inne cechy, które są niezbędne w tym, żeby odnieść sukces w biznesie, bo gdyby było inaczej, to sami, to tylko profesorowie byliby właścicielami wielkich firm, ponieważ ich cenzus naukowy i wiedza o poszczególnych dziedzinach życia jest na pewno w innym miejscu niż moja, aczkolwiek też jakieś tam doświadczenia swoje z nauką za sobą mam. Nie jest tak, że istnieje recepta na sukces. To jest takie banalne pytanie wielu dziennikarzy, którzy mówią, a jakaż to jest, jakiś to jest ten graal sukcesu, święty graal, to źródło sukcesu. I jedno jest pewne, gdyby takowa istniała recepta, to została ona już by dawno spisana, skwantyfikowana i w ten czas sukces byłby tylko i wyłącznie funkcją zainwestowanych środków. I w ten czas takie wspaniałe firmy spożywcze, które już mają zasięg globalny, tą książeczkę by już miały i mogłyby zainwestować dużo większe środki. A taka firma jak nasza nigdy by nie powstała. Skoro ma pan okazję zadać mi to pytanie i rozmawiać ze mną, to jest dowód taki wprost, że recepty na sukces nie ma i naprawdę prowadzi wiele dróg prowadzi do sukcesu.
A w pańskim przypadku, jak pan sobie spogląda wstecz na swoje to biznesowe życie, to gdzieś tak w środku u pana, co było tym najważniejszym czynnikiem, który panu pomógł to zbudować?
To dalej kontynuacja tego samego pytania. Gdyby się dało wyekstrahować te kluczowe punkty, to znowu one pracowałyby się nad tymi kluczowymi punktami i zwiększałoby się prawdopodobieństwo sukcesu. Jest parę takich zachowań, wskazań, które po tylu latach, praktykując analizę wsteczną, zawsze skuteczną, można przywołać. Na pewno nie może być tak, że pierwsze pieniądze, które się, maleńkie, które się zarobi, idą na konsumpcję, drugie na dom, bo trzecie mogą się już w ogóle nie pojawić. Czyli samo ograniczenie i reinwestowanie tego, co na początku przecież są, to nie są duże pieniądze, które zarabiamy, aczkolwiek w ten czas dla nas są istotne, tak patrząc. Czyli reinwestowanie zysków i jest bardzo, bardzo ważne. Ja prowadzę biznes z moimi partnerami i wiem jedno, zgoda buduje i na pewno nie chciałbym teraz podzielić mojego biznesu, żeby być jedno władcą w jego małej części. To nie tak. Skala łagodzi wiele menedżerskich błędów. W związku z tym to dążenie do tego, żeby kapitał pracował i dostawał w firmie, żeby skala biznesu rosła, na pewno musi być w DNA tych firm, które do sukcesu doszły. No jest kilka takich, bym powiedział, bardziej technik stosowanych. Na pewno nie są to gwaranci sukcesu, tak począł. Po pierwsze, firma musi powstać. Po drugie, musi przetrwać, a to nie jest łatwe. Z tych, które powstają, tylko niewielka część, chyba około 10% w polskich warunkach przetrwa. Jak już przetrwa, to się musi przeskalować. To jest bardzo, bardzo ważne. Jest wiele firm, które fajne pomysły, które zostały na poziomie tych, w polskich warunkach, to drobne kilkaset milionów złotych obrotu i nie poszły dalej. Do przeskalowania potrzebna jest zmiana mentalności, potrzebne jest przejście na zarząd menedżerski. To trzeba podzielić się obowiązkami z tysiącem rąk, a nie tylko brać wszystko na swoje ręce. To jest bezwzględnie, te trzy razy P musi zaistnieć. Po czym, jak już to wszystko się spełni na pewno i żeby to trwało, i żeby ten proces składany mógł zapracować, to trzeba w umiejętny sposób przekazać tą firmę następnemu w sztafecie. To jest czwarte P. Natomiast to tak łatwo powiedzieć, natomiast jak to się robi, że ta pałeczka jest przekazana w sposób skuteczny, to już jest zupełnie inne zagadnienie, na które nie odważę się odpowiedzieć, bo udzieliłbym bardzo, bardzo pewnie niekonsekwentnych rad.
Zadaję takie proste pytania, które mogą pan irytować, ale tak naprawdę wiem, że zwłaszcza początkujących przedsiębiorców, czy ludzi, których pan kiedyś spotkał u nas w Szkole Przywództwa, którzy zapewne będą słuchać naszej rozmowy, bo nasza szkoła ciągle się rozwija. Dla nich to są niezwykle, niezwykle ważne rzeczy. A teraz wracając do całego obrazu polskiej gospodarki. Na ile kiedy pan rozmawia z zachodnimi czy zagranicznymi inwestorami i tak dalej, na ile, czy jak pan patrzy na Polskę versus inne miejsca na świecie, w których warto włożyć pieniądze, gdyby pan tak przeciął z kosmosu i miał tutaj duże pieniądze do zainwestowania, to gdzie były te miejsca na świecie, gdzie Polska by się plasowała jako Polska miejsce ciągle do inwestycji?
Awangardzie. Ostatni bodajże zestawienie znowu przez naszych sąsiadów zrobione, Szpigla, pokazuje, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce, gdzie Niemcy tam szorują w trzeciej dziesiątce. to spostrzeżenie nie powinno i nie może nas usypiać. Bo tak ci mówię, przeszkód ci u nas dostatek. Mhm. Natomiast znowu te porównania dokonują się do konkretnego benchmarku, nie do absolutnej wartości wolności gospodarczej, tylko do pewnego no, najlepszych praktyk, które gdzie indziej występują. Mamy duży rynek wewnętrzny, mamy dobrodziejstwo rynku niemieckiego, sąsiedztwo Niemiec, które przestało być historycznym przekleństwem, a stało się dobrodziejstwem, tak patrząc. Mamy wykształcone, dobrze wykształcone społeczeństwo, to często jest pomijane. Jesteśmy głodni sukcesu i nam się chce. To są unikalne, no, unikalne koincydencje cech, które występują w naszym społeczeństwie jako całości. Wydaje mi się, że jesteśmy stosunkowo młodym społeczeństwem, mimo że mamy tutaj wiele zastrzeżeń co do tego, w jakim kierunku zmierzamy. I to są fantastyczne przewagi, ale z punktu widzenia mojej branży, bo nie chcę być tutaj prorokiem zdarzeń z innych obszarów, które obserwuję z takim samym hobbystycznym zacięciem, jak i pan niektóre obszary. Uważam, że w branży spożywczej, w której dedykowałem swoje najlepsze 33 lata swojego życia, dobrodziejstwo dużego rynku wewnętrznego jest wspaniałą rzeczą i to nie jest zależne od nas. Tutaj się urodziliśmy, w tym miejscu robimy ten biznes i to jest coś, co nas, czym jesteśmy obdarzeni jako wielką szansą. Dużo łatwiej robi się biznes, wychodząc z rynku dużego na rynek mniejszy niż odwrotnie. Kiedyś w początku lat 90. ambasada Stanów Zjednoczonych organizowała jakąś taką misję gospodarczą, pokazującą różne dobre przykłady biznesowe w Ameryce, w której miałem okazję uczestniczyć. I takim pytaniem było od nas sali, dlaczego małe i średnie firmy amerykańskie nie inwestują w Polsce? I ta odpowiedź była taka piękna, zapadła mi w pamięć i ją zacytuję, czy przywołam bardziej. Pan ambasador sformułował to w taki sposób. Proszę Państwa, jeśli powstaje firma w Stanach Zjednoczonych, no to ona się skupia na swoim hrabstwie. Jeśli ma sukces, a tych sukces tylko niewiele przeżywa, no to wchodzi na swój stan. Jeśli ma sukces, no to w ten czas skupia się albo na wschodnim wybrzeżu, albo jeśli to jest układ środkowego Stanów Środkowych, albo zachodniego części kraju. Jeśli ma sukces w tym regionalnym wydaniu, no to staje się w ten czas firmą ogólnoamerykańską. Ale jak ona jest firmą ogólnoamerykańską, to nie jest ani mała, ani średnia, to już jest koncern. I to jest przykład dobrodziejstwa rynku amerykańskiego, który daje taką masę mięśniową, kapitałową tym firmom, że one mogą w sposób taki, z taką lekkością, nonszalancją testować swoje projekty biznesowe na rynkach małych, bo dla nich rynek polski jest mały. Dla nas jest duży w porównaniu z Czechami, Słowacją, Węgrami, nawet Rumunią czy Bułgarią, nie mówiąc o krajach nadbałtyckich. Natomiast no, to jest tylko 38 milionów, teraz być może z pewną rentą, dzięki, może tak. 40. I to jest taki jeden, taki mniejszy Teksas, nie? Z punktu widzenia populacji, tak patrzą. Tak. Czyli branża spożywcza to jest jednak ilość ust, które przyjmują te produkty, to jest ilość żołądków, które chcą przyjąć codzienny posiłek i tego się obejść nie da. I to jest twarde ograniczenie.
To prawda, ale ma pan taką przewagę, że żołądki mamy takie same, a jak robię swój program, to języka nie mamy tego samego. I
tak.
To jest granica jakby bardzo, bardzo jasno zarysowana.
No myślę, że jeszcze w tej branży medialnej to jednak jest jeszcze granica polszczyzny, ojczyzny.
No właśnie o tym mówię.
Takiego wyłączenia. I to takie.
To jest nie do przeskoczenia.
Nie do przeskoczenia, tak, wydaje mi się.
Tak. A proszę powiedzieć, jakby na tym etapie rozwoju, pańskim zdaniem, co dzisiaj jest najważniejsze jakby z punktu widzenia rozwoju kraju? Jesienią będą wybory, załóżmy, będzie jakiś nowy premier, nieważne kto. Jakby zapytał pana, co takie trzy najważniejsze, czy tam kilka najważniejszych rzeczy na tym etapie rozwoju, o których powinniśmy realnie myśleć. W tej sytuacji, w której jesteśmy też, no, w której będziemy na pewno musieli, niezależnie od tego, czy chcemy, nie wiem, inwestować w projekty infrastrukturalne, na pewno będziemy inwestować w bezpieczeństwo. I to jakby nie ma tutaj zmiłu, i tak te pieniądze będziemy bardzo dużo wydawać. I co do tego jest zgoda, więc jakby to mamy jak w banku. Na ile to w ogóle ta sytuacja jest też tak pewną szansą, nie? Oprócz tego, że jest ogromnym zagrożeniem.
Ostatnie 3 lata są dosyć takie bogate w wyzwania, tak patrząc. COVID no to jest wydarzenie ponadpokoleniowe, które nikt przed nami chyba od czasów Hiszpanki nie ćwiczył, a nie wiadomo, jak w ten czas były te skutki w ten czas rozumiane.
PFR-ów nie było i dopłaty.
I innych rzeczy. No to to jest też na ogół. Przywykliśmy do tego, że kryzysy są utkane z chciwości i ze strachu, a tu się okazało, że mamy kryzys, który wpływa na gospodarkę, jest zupełnie innym. No pochodzi ze sfery społecznej. No ale to myślę, że wszystko na ten temat zostało już powiedziane. Mamy teraz otoczenie wojny na bliskiej zagranicy, tak patrząc. Nowe wyzwanie, na które trzeba mieć może nie tyle pomysł, to trzeba mieć pewną mimikę, żeby w tych nowych, zmieniających się warunkach, bo ja nie wierzę w strategie firm zrobione na COVID i na wojnę, nie? Zrobiliśmy strategię i robimy jej, ćwiczymy jej, to jest ważne, ćwiczenie intelektualne na wszystkie możliwe sposoby, wydarzenia, które mają racjonalny charakter, a nie zakładamy tam takich no, erupcji wulkanów w Polsce. To tego się nie robi po prostu. I patrząc do przodu, to, co dzisiaj nas dotyka z jednej strony, skończyliśmy na wojnie, jest elementem no, moralnie obciążającym, odrażającym, jeśli idzie o skalę tej agresji i jej bezwzględność. Ale z drugiej strony to nie zwalnia nas od tego, abyśmy sobie powiedzieli, a jakie będą skutki dla Polski. I to tak może nie wypada w obliczu tego ogromu nieszczęścia patrzeć na plusy dodatnie czy plusy ujemne, jak mawiał klasyk, ale tak. Uważam, że od tego nas osoby, które zarządzają firmami, od których zależny jest los tysięcy pracowników, powinny takiej analizy dokonywać. Ja patrząc na to uważam, że skutki dla Polski są optymalnie dobre, tak patrzę. Z punktu widzenia, wiemy jedno, że Ukraina jako państwo przetrwa i to będzie kraj znaczący, z dostępem do morza, który będzie miał swoje wszystkie autonomiczne, duże funkcje, to nie będzie państwo kadłubowe. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, to jest bardzo dobrą wieścią dla Polski. Nie mam wątpliwości, że Rosja z tego konfliktu będzie bardzo, bardzo osłabiona. W związku z tym, to znowu dostaniemy dekadę, dwie dekady oddechu, gdzie będziemy mogli równoważyć swoje potencjały. Trzecie, obecność Amerykanów w Polsce wydaje się, że będzie już stała, czyli mamy 3 takie wyróżniki, które Polsce będą służyły, niestety w obliczu nieszczęścia sąsiedniej nacji, która za to płaci. Może czwartym jest to, że przestajemy być przedmurzem Zachodu. Myśmy ten wybór Zachodu dokonali 150 lat temu, 1050 lat temu, jakie 150, 1050 lat temu i staliśmy przy nim, tak patrząc. No ale nasza pozycja jaka była? Była jaka była? Była frontowa, tak patrząc. Z punktu widzenia tych wartości, do których aspirowaliśmy od chrztu Polski. Teraz mamy, wydaje się, ten limitrof przesunięty bardziej na wschód, to są państwa bałtyckie, to jest Finlandia dołączająca do klubu, to jest Ukraina, która wyjdzie z tego konfliktu jako mocne państwo. Dobre zdarzenie. Teraz pyta pan na samym początku tego pytania o implikacje takie, a co powinniśmy robić, żeby w tych warunkach, jakie są, na które nie mamy trzymania i kontroli, poprawić swoją szansę. Jestem zwolennikiem projektowania takich rozwiązań dla naszego kraju, niezależnie od tego, kto rządzi, a rządzili już wszyscy w ostatnich 33 latach, oni się zmieniają, my tu jesteśmy na zawsze, w związku z tym mamy troszeczkę inną agendę i troszeczkę inne planowanie czasowe. Żebyśmy dokonywali rozwiązań na miarę przyszłości, a nie na miarę dzisiejszych wyzwań. Jeśli popatrzymy na takie zestawienie rzeczy, które nam się udało w tych 30 kilku latach, jest ich dużo. Ale czy powiemy, że dokonaliśmy jakiejś rewolucji infrastrukturalnej? No poprawiliśmy tą infrastrukturę. Czy dokonaliśmy rewolucji w edukacji? No nie, nie zepsuliśmy jej. Czasami żeśmy sobie zadawali różne, bym powiedział, przeciwności, nie wiem, tworzymy gimnazja, po czym je likwidujemy. No, mnóstwo pary gwizdek, nie rozstrzygając, że w jednym i drugim modelu można prowadzić.
Cena demokracji.
Dokładnie. Mamy, szukając takich istotnych wyznaczników naszego sukcesu, takiego wewnętrznego, z którego możemy być dumni, mamy genialnie zrobioną bankowość i mamy genialnie zrobioną telefonię komórkową, dostęp do internetu z powietrza, Wi-Fi i tego typu rzeczy. Jak to się stało? Popatrzmy na background tego wszystkiego. to są te obszary, gdzie skasowaliśmy rentę za opóźnienia. W bankowości przeskoczyliśmy obrót czekowy. Dalej w Stanach Zjednoczonych pociągi czeków są transportowane między różnymi stanami.
Jeszcze czeki
tak,
są działają?
Tak, oczywiście cały czas. Myśmy sobie oszczędzili ten etap, który tam mógłby nam zająć kilkadziesiąt lat i przeszliśmy na formaty rozliczeń elektronicznych. To, że się udało z takim sukcesem wdrożyć 500+, to dlatego między innymi, że banki poważnie się to zaangażowały, zobaczyły tę swoją biznesową szansę i to dobrze w wymiarze cyfrowym przeprowadziły. Drugim obszarem jest telefonia komórkowa, gdzie od telefonu prawie że na korbkę przeszliśmy zaraz w formaty bez drutu, że tak się wyrażę. Genialny przeskok, renta za opóźnienia. Byłem na olimpiadzie w Salt Lake City w Stanach wiele lat temu, ale my już mieliśmy dobrą telefonię komórkową, a oni dalej jechali na analogowych rozwiązaniach typu Centertel.
W wielu tych sprawach, porównując się z Niemcami, jesteśmy lepiej cyfryzowani, bankowość
dostęp do pieniądza elektrycznego, płatność kartą. Proszę w niedzielę zapłacić w Niemczech kartą. Można z głodu albo z pragnienia umrzeć, jeśli się nie ma paru euro w kieszeni. Cały czas są takie obszary. Czyli wyciągam z tego wniosek taki, że powinniśmy skupiać się tam, żebyśmy inwestowali w rozwiązania jutra, a nie to, co już było i gdzie indziej się sprawdza. Bardzo jestem do tego przekonany. I tak samo musi być z naszą polityką podatkową, z samym poborem podatku, który musi być nowożytny, a nie papierowo uciążliwy, że gro naszej udręki administracyjnej, którą jesteśmy otoczeni, powinno przejść w ten format sieciowy i przejść do cyfrosfery, a nie pozostać na gusowskim formularzu sprawozdania, których wysyłam dziesiątki każdego miesiąca. Czyli takie technologiczne sięgnięcie po takie technologiczne rozwiązania, które już są ambitne, ale są dojrzałe. I w tym wszystkim trzeba się zachować tak jak w modzie męskiej. Pół kroku do tyłu. Nie? Nie ma co być w awangardzie tych, którzy rozwijają standardy techniczne. Ci, którzy grają o tą grę, grają o wielkie stawki i to jest... My tego wpisowego do tej gry jeszcze nie mamy. My mamy korzystać z tych rozwiązań, być bardzo szybko przy tych, które stają się standardami. I to cały czas się da zrobić. To się da zrobić w energetyce, to się da robić w obszarze naszego kontaktu z państwem. Tutaj o dziwo COVID wiele pomógł, bo byliśmy w przymusie zrobienia rzeczy, które trwałyby jeszcze pewnie z dekadę, żeby zmienić mental urzędników i pewnie i petentów, tak patrząc. To jest agenda jutra. Podatki będą zawsze, ale czy mają być, czy ich pobór ma być tak uciążliwy, czy one mają je konfliktować, czy one mają być tak ocenne i doprowadzać do takich emocjonalnych stanów, czy państwo ma ponosić taki koszt poboru tego podatku, jak to się dzisiaj dzieje? Uważam, że nie. To nie zmienia faktu, że nie oczekuję niskich podatków w tym kraju, bo wymienił pan skalę tego, co nas czeka, a skądś te pieniądze się przecież muszą wziąć. No,
no i taką wielką sferą, fundamentalnie ważną, która wymaga gigantycznych innowacji i gigantycznych inwestycji, w których niestety jesteśmy kompletnie zapóźnieni, to jest energetyka.
No tutaj to jest, ja powiem tak, nie wiem, czy tutaj nie ma szansy na odebranie renty za opóźnienia właśnie. Aha. Patrząc na to, jak...
Przez to, że nie zbudowaliśmy 10 czy 50 elektrowni atomowych, na tym dziś zyskamy?
Nie na tym. Ale to, że nie poszliśmy w taką kopię Energiewende, którą zafundowali sobie Niemcy, na pewno zyskamy. Mam życzliwe podejście do Niemiec. Studiowałem jakiś czas w Niemczech, robię tam biznesy, robię interesy z Niemcami, a nie straszę nimi dzieci. Natomiast jeśli patrzę na staram się być uważnym obserwatorem, co się tam dzieje, ale jeśli patrzę na to, co ten kraj czyni sobie swoją zideologizowaną polityką przekładaną na obszary realnej ekonomii, realnej gospodarki, jestem przerażony. Energiewende w ten sposób zaprojektowana, oparta na źródłach odnawialnych, to nie budzi wątpliwości, ale bez backupu de facto obecnie elektrownia atomowych, oparta na jakimś przejściowym rozwiązaniu gazowym, to jest obraza wielkiej inżynieryjnej nacji, I wielkie zdumienie dla mnie, jak tak nieskładające się puzzle mogą być traktowane jako pomysł na przyszłość. Era kamienia łupanego skończyła się nie dlatego, że kamień się skończył. Era węgla i ropy skończy się nie dlatego, że skończy się węgiel i ropa. Do tego potrzebny jest wielki przełom ludzkości. Tak jak wówczas nasi przodkowie nauczyli się wytapiać metale i korzystać z metali, tak i teraz musi być przełom, który sprawi, że nasze zabazowanie na OZE będzie efektywne. Do tego trzeba nam jednej technologii, wysokoskalowego magazynowania energii elektrycznej. I to się wydarzy, tylko nie wiemy kiedy. I tego się nie da zaplanować. Nie można do agendy politycznej przyjąć tego, że przełom intelektualny, przełom naukowy się wydarzy. Że postęp jest gwarantowany? Tak. Suma postępów jest gwarantowana. Ale nie możemy w tej sumie postępu założyć, że technologia X czy Y w konkretnym czasie się wydarzy. Kiedy Niemcy wyłączali po kolei te swoje elektrownie atomowe, no to będą całkiem nowe, sądziłem, że oni mają jakiś atut w tej talii. Sądziłem, że być może mają technologię magazynowania, którą właśnie skalują, że już że co do pryncypiów rozwojowych ona powstała, naukowych, natomiast być może jest na etapie skalowania. Ale król okazał się nagi. Nie ma nic, kompletnie nic. Mamy jakieś zachowania o charakterze niegospodarczym, doprowadzające do deindustrializacji tego kraju. I można by tak patrzeć z boku i używać dobrego pojęcia Schadenfreude. Natomiast skala wpływu tej gospodarki na naszą jest przeogromna. Ponad 40% eksportu tam lokujemy. To jest dobrodziejstwo naszego położenia. To jest gospodarka, która wystrzeliwuje nasze mniej zaawansowane wytwory produkcji w świat, największa maszyna eksportowa.
No i kryzys tam będzie się odbijał na nas.
Nie, za każdym razem. Nie ma miejsca na Schadenfreude. Po prostu 1% wzrostu gospodarki niemieckiej dostarcza do nas 0,4% czy się stoi, czy się leży, w cudzysłowie. W związku z tym warto kibicować tej gospodarce. Niestety nie znajduje miejsca do optymizmu w tej sferze deindustrializacji, która się rozpoczęła w oparciu o przesłanki absolutnie ideologiczne, co nie ma nic wspólnego z tym, że diagnoza jest postawiona właściwie. To nie ma nic wspólnego z tym, że globalne ocieplenie jest faktem. To nie ma nic wspólnego z tym, że OZE jako energia przyszłości jest absolutnie doskonałym rozwiązaniem. Tylko jeszcze nie mamy wszystkich układanych tej mapy, tych puzzli. Brakuje jeszcze niektórych, na co musimy ostro dopiero pracować i to, że powiemy, że ma być za 10 lat, nie znaczy, że będzie. I no już nie mówię o tym, co jaką krzywdę sobie czynią teraz z następnym Zeitwende. Jakoś nie mają szczęścia do słowa Wende, wydaje mi się, ostatnimi czasy. I piękna deklaracja zmiany dziejowej przez kanclerza wrzucona Scholza w Bundestagu. No i co? I nic. I ścisnąć to i wygląda z tego, wynikają z tego tylko
i gospodarcze,
uniki,
i politycznie.
Wynikają z tego tylko taka nostalgia za przeszłością, że będzie business as usual, że się wróci do tego starego. Ta woda już odpłynęła, w tej rzece przyjdzie inna woda. Już nigdy nóg nie zamoczą w tym ścieku wodnym. Po prostu to się wszystko zmieniło, a tam jest nostalgia i jest deindustrializacja, jest robienie sobie krzywdy. To nie jest robione przeciwko nam. Nie patrzmy na to, że oni sami siebie kaleczą. No.
A patrząc jako przedsiębiorca na naszą gospodarkę, na finanse, wiemy, że no ciągle czeka nas bardzo dużo inwestycji, tak? I w bezpieczeństwo, i w infrastrukturę ciągle, no bo to musimy nadganiać. Już zrobiliśmy sporo, no ale jeszcze sporo do zrobienia. No w energetykę na pewno też, edukacja. Właściwie każde pole wymaga gigantycznych inwestycji. No po drugiej stronie mamy zadłużenie, ponieważ możemy się tylko zadłużać. Znaczy nie tylko, no ale musimy się zadłużać. Jako przedsiębiorca, pan uważa, że ciągle możemy, ciągle warto? Czy uważa pan, że to jest już tak niebezpieczne, jak mówi Leszek Balcerowicz, jego zwolennicy, tak kolejne pokolenia, nasze dzieci będą teraz spłacać długi, które my dzisiaj zaciągamy, będą płakać i cierpieć.
Na pewno nie jest tak, że może powiedzieć, że on the sky is the limit. Nie, to nie tak. Na pewno takowe granice dla każdej gospodarki inne istnieją. Ale czy my je znamy? Ja powiem tak. Ekonomia jako nauka, nauka o tym, jak tworzyć dobrobyt, jest na etapie takim, jak fizyka przed Galileuszem albo Newtonem. W ten czas też nie wiedziano, dlaczego jabłka spadają, ale one spadały. My teraz też nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy w gospodarce się dzieją, ale one się dzieją i jesteśmy im poddatni. I przy tym moim rozczarowaniu, tym niedorozwoju ekonomii jako nauki dojrzałej, a nauka dojrzała to taka, która stworzyła swój język pojęć, poznała mechanizmy rządzące procesem i z tej wiedzy potrafi prognozować, robić rozwiązania aplikacyjne co do przyszłości. Nie jesteśmy tam z ekonomii. To jest cały czas etap młodej dziedziny, która aspiruje do tego, żeby być nazwana nauką. I co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że ta niewypełniona przestrzeń, która powinna być twardą nauką i o tym, jak tworzyć dobrobyt, jest zawłaszczana przez politykę, która w takim idealnym świecie według mnie powinna zajmować się, jak dzielić dobrobyt, a nie mówić, jak my go mamy wytwarzać. I polityka, przez to, że jest ekspansywna, że to jest takie, no, zajmuje miejsce, którego nie wypełniła ekonomia. My teraz słyszymy w naszym dyskursie społecznym od polityków, że oni wiedzą, jak tworzyć dobrobyt. To jest zupełnym fałszem. Idąc z kolei na relacje wierzyciel-dłużnik, to jest bardzo, bardzo filozoficzne zagadnienie. Można wystartować od Starego Testamentu Księgi Kapłańskiej, gdzie taki model jest opisany, gdzie się podaje, że każdy dług ma swoją ważność w czasie. Nie mogło być długu dłuższego niż 7 lat kapłańskich, czyli 49 lat. Czyli każdy dług, który powstawał, on się wygaszał za 49 lat. W związku z tym trzeba nie było handlować w sposób z dyskontem. Był to starodestamentowy zapis o tym, jak klirować, jak wygaszać długi. Później przez długi okres czasu takim wygaszaniem narosłych długów zajmowały się wojny różnego rodzaju. Ci, którzy przegrywali, stawali się niewypłacalni, ktoś tracił pieniądze, długi się niwelowały. Mamy w wiekach średniowiecza piękny przykład Republiki Florenckiej, która stworzyła model taki, że podatki były bardzo, bardzo znośne, czyli niewysokie, ale obywatele zobowiązani byli do zakupu papierów dłużnych miasta państwa Florencji. Florencja długów nie oddawała, ale odsetki, rolowała je tylko, ale odsetki płaciła z bardzo dużą regularnością i to przetrwało pewnie aż do czasów napoleońskich. Gdzie my teraz jesteśmy? Wydaje się, że pewnie bliżej modelu florenckiego niż modelu wojennego klirującego długi, już nie mówiąc o tym, że każdy dług ma swoją żywotność, aczkolwiek takie pomysły się pojawiają. Stiglitz, noblista, mówi o, że długi powinny być przekształcone w pewną państwowe, w pewną rentę wieczystą, ale to są pewne awangardowe intelektualne wyzwania. Tak patrząc. To nie jest tak, że pozycja wierzyciela wobec dłużnika jest święta, a dłużnik nie ma nic. Oczywiście kiedyś popadano za długi w niewolnictwo, oddawano siebie i rodzinę, później było więzienie. To ewoluuje w dłuższym okresie czasu, ale daleki jestem od tego, żeby patrzeć tylko poprzez pryzmat wierzycieli. Patrząc na poziom zadłużenia, wydaje się, że nie wiemy tego, nie wiemy, nie znamy dokładnych poziomów dla poszczególnych państw, na pewno one istnieją i wiemy jedno, że lepiej, że długi niższe mniej nas obsługują, obciążają odsetkami. Jak popatrzymy na genialne dwa zdarzenia ostatnich lat, których wcześniej całe pokolenia nie mogły obserwować. Popatrzmy na realnie ujemne stopy procentowe, czy wręcz nominalne ujemne stopy procentowe od długu. Popatrzmy na emisję długu państwowego na przykład Austrii na 100 lat, która się sprzedała na nikczemnym koszcie pieniądza. Czyli obserwowaliśmy pewien mechanizm przez krótki okres czasu, jak gdyby zniżania wartości nominalnej długu poprzez ujemne stopy procentowe, co było nie do wyobrażenia. Nam skala kiedyś kończyła się na zerze i poza zerem nie było rzeczywistości, a tu się okazało, że ta rzeczywistość istnieje. I to jest pierwszy druk. Sposób, który przećwiczyliśmy redukcji długów zaciągniętych de facto. I teraz doznajemy drugiego mechanizmu, dobrze znanego, aczkolwiek też nieobserwowanego na Zachodzie od 40 lat, wysokiej dynamicznej inflacji i to co więcej, inflacji, którą doznajemy na poziomie popytowym i podażowym. Czym jest inflacja? Komu służy inflacja? Na pewno jest czymś, co nie służy gospodarce. Ale z punktu widzenia relacji między dłużnikiem a wierzycielem, inflacja sprzyja dłużnikom. A kto jest obecnie największym dłużnikiem w skali rynków? No państwa, tak patrzą. Czyli inflacja w tym momencie przecenia w realny sposób wartość długu zaciągniętego w przeszłości. I ponieważ on już został zaciągnięty w jednostkach, które miały nominalnie wyższą wartość, a będzie oddawany w zdewaluowanych jednostkach pieniężnych. Czyli my teraz jesteśmy na etapie racjonalizacji poziomu długu poszczególnych dłużników. Ile to będzie trwało? Stawiam tezę, że inflacja nie jest tak krótkookresowym zdarzeniem, jak byśmy chcieli. Odwołania do epizodów wysokiej inflacji lat 80., 70. i 80. w Stanach Zjednoczonych są obecnie jedyne, bo do innych istotnych odniesień nowożytnych nie mamy. I jedno jest pewne, jest to przesunięcie wartości od tych, którzy mają nadwyżki finansowe, czyli wierzycieli, w kierunku dłużników. Moim biznesowym pomysłem na coś, co widziałem na rodzącą się inflację, było to, aby wejść w nią gigantycznie na nasze warunki wysokim długiem, ale nie po to, żeby mieć sam dług, ale żeby te pieniądze, które w kredycie bierzemy, zainwestować w przedsiębiorstwo, które będzie ten dług mogło obsługiwać. I to mi się udało. To nam się udało, że weszliśmy w ten okres wysokiej inflacji z przejęciem, które musieliśmy sfinansować z dużym udziałem kredytu. Czyli jesteśmy tym dłużnikiem. Uważam, że to jest czas dłużników, a nie czas wierzycieli. Natomiast daleki jestem od tego, żeby mówić, że nie należy się przejmować poziomem długu. Daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że ostrzeżenia, które z różnych obszarów sceny politycznej płyną, bardziej ekonomistów, są przeforsowane. Mamy za sobą krótki epizod nowoczesnej polityki monetarnej, nurtu intelektualnego, który wydawał się taki świeży i ożywczy, no jak wystrzelił w górę, tak zgasł, nie tak patrząc. Nie? I to właśnie dzisiejsze czasy weryfikują, ale to wszystko, te nasze gdybania dotyczące sytuacji gospodarczej, trendów ekonomicznych, to mamy z tym duży problem, bo my mówimy, w dużej części dyskursu mówimy o tym, jak pewne rzeczy niemierzalne wpływają na inne niemierzalne rzeczy. I tym się zajmujemy. Jest to dosyć
taka, to nie jest nauka.
Miętka dyskusja.
Na koniec o jeden konkret zapytam, czyli o euro. Jak pan dzisiaj patrzy na to, czy powinniśmy o tym myśleć? Jeśli tak, w jakiej perspektywie? Czy to dobrze, że nie zrobiliśmy tego, bo dzięki temu mamy dużo więcej elastyczności? Z punktu widzenia całości gospodarki, nie tylko polskiej, pańskiej działalności.
Nie trafiają do mnie takie dwa argumenty przeciwników, które jeden brzmi, utracimy możliwość prowadzenia suwerennej polityki monetarnej. Mhm. To są suwerenną polityką monetarną, żeby nie było tak jak z suwerenną demokracją, na przykład w Rosji. Nie? To nie jest, to jest gra słów, natomiast polityka monetarna ma być dobra albo zła, a nie suwerenna czy niesuwerenna. Polityka dobra służy gospodarce, łagodzi cykle koniunkturalne i daje paliwo do realizowania, do rozwoju gospodarki. Polityka zła nakręca różne bańki, nakręca kryzysy i wytraca pęd gospodarki. Drugi z argumentów, który jest przeciw, brzmi w taki sposób, że doprowadza to do niedopasowania stóp procentowych do stopnia rozwoju gospodarki, w związku z tym pieniądz w tych krajach, które wchodzą w euro, a są na niższym poziomie rozwoju, jest za tanie i te państwa głupieją i się zadłużają. Sorry. Jeśli ktoś oczekuje, że mam już teraz płacić pewne ubezpieczenie od przyszłych błędów polityków następnych dekad, uważam, że to jest działanie, to jest wysprzęglanie naszych możliwości rozwojowych. Popatrzmy z kolei na to, co jest po drugiej stronie argumentów, jeszcze ich nie wartościując. Tańszy pieniądz. Niższe koszty transakcyjne, wyrugowanie ryzyka walutowego, uruchomienie rezerw walutowych, ponieważ delta między składką do Europejskiego Banku Centralnego a poziom naszych rezerw jest bardzo, bardzo duża i profesor Kołodko kilka lat temu zrobił takie swoje symulacje, które pokazywały, że ta nasza składka była 120-150 miliardów złotych, a my mamy grubo powyżej 500 miliardów na rezerwach, żeby zabezpieczyć istnienie złotego, tak patrzą. W związku z tym to jest duża pula, na to, którą można sobie wyobrazić, moglibyśmy użyć na skokowe zmniejszenie naszego zadłużenia, które staje się coraz droższe. Lub na realizację jakichś tam projektów, które uznajemy za niezbędnie żywotne dla rozwoju naszego państwa. Jest jeszcze taki bardziej soft argument typu, że to zwiększa nasze geopolityczne bezpieczeństwo. Jak zestawiam te argumenty 5 i 2, te dwa się nie składają mi się. Uważam, że jeśli kiedyś to takie katastrofalne ryzyko typu upadek strefy euro się zrealizuje, to odłamki tak nas zasypią. Niezależnie, czy mamy własną nas, czy Czechów, własną walutę, czy nie, ponieważ skutki takiego wydarzenia będą przeogromne. Z drugiej strony, jak patrzę na rozpad pewnej unii walutowej, Czechy i Słowacja, Czechosłowacja. Czy to się dokonało z nożami w ręku? Czy to się dokonało z utratą wszystkiego, co posiadali Czesi i Słowacy? Czyli to nie jest tak, że nie da się na przykład po takim katastrofalnym zdarzeniu, że to jest koniec świata. Nie, to jest tylko koniec pewnego etapu. Obecnie rezygnujemy z ogromnych możliwości prorozwojowych w imię wydumanych ryzyk i ponoć premii, którą w przyszłości możemy z tytułu zrealizowania się tych ryzyk odebrać. Nie przekonujemy takie rozumowanie. Uważam, że nie powinniśmy ograniczać możliwości swoich firm teraz, jeśli chodzi o koszt pieniądza, między innymi koszty transakcyjne i przede wszystkim ryzyko walutowe. Jak już mówię o ryzyku walutowym, wielokrotnie prowadzimy u nas takie, u nas w Polsce prowadzi się dyskusje, dlaczego średnie i małe firmy polskie nie eksportują. No, odpowiedzmy na to pytanie, ale tak bardziej konkretnie. W tym wielkim torcie wymiany międzynarodowej wszystkie miejsca są zajęte. Nikt na nikogo nie czeka, a wejście każdej firmy, każdej gospodarki jest inwazyjne i wywołuje krzyk po drugiej stronie. Normalna stata. Business as usual, nie chcemy żadnych. Czym może się wbić w ten handel międzynarodowy spółka, firma z gospodarki aspirującej, taką jak jeszcze jest Polska, bo nie sądzę, że jesteśmy u kresu swojego rozwoju. Wysoką jakością produktu i agresywną ceną. I co to znaczy agresywna cena? Agresywna cena to zredukowanie swojej marży do poziomu pewnie jednocyfrowo procentowego tam wskaźnika. Tak patrz. Ale jak realizować takie biznesy na powiedzmy 8-9% marży, kiedy w kursie euro, mówię tylko o tym bardziej stabilnym kursie, euro, złotówka, zaszyte jest kilkanaście procent ryzyka walutowego. Ci menadżerzy są mądrzy i od proste, czy wręcz prostackie odpowiedzi, a można się zabezpieczyć, uważam za niedopuszczalne. Mm-hmm. Mamy za sobą epizod opcji walutowych, jak zostały wydrenowane firmy i jak trudne to jest z punktu widzenia nie tylko samej filozofii instrumentu, ale też mentalnych decyzji, które trzeba podejmować do przeprowadzenia. Nie oczekujmy, że małe i średnie firmy mają same zmitygować ryzyko walutowe. Musimy im w tym pomóc, a w ten czas damy im dostęp do szerokiego rynku eksportowego, a eksport naszych produktów jest polską racją stanu i ma się, i na tym możemy wygrać w stosunku do innych. Na tym możemy zmienić proporcje między, powiedzmy, takim benchmarkiem, jakim jest gospodarka niemiecka, a gospodarka polska. Musimy cały czas zwiększać efektywność naszych procesów gospodarczych szybciej, niż robią to Niemcy. Co więcej, to się od 33 lat udaje. Dlaczego się ma nie udawać w przyszłości, jeśli nie popełnimy jakichś kardynalnych błędów? Natomiast ograniczenie swoich możliwości i wprowadzanie dodatkowych kosztów de facto jest w moim odczuciu działaniem, które zmniejsza nasze szanse na to, żebyśmy w szybszy sposób dogonili benchmark, który mamy przed oczyma. Dla mnie tym benchmarkiem jest poziom dochodów uzyskiwanych w dużej gospodarce niemieckiej.
Bardzo panu dziękuję. To jest bardzo, bardzo to ciekawe. Bardzo ciekawe rzeczy pan powiedział i myślę, że wywołają wiele, wiele, wiele komentarzy i dyskusji. Na pewno będę wracał do tych wątków w rozmowach też z innymi przedsiębiorcami. Jest pan optymistą, podsumowując, jeśli chodzi o przyszłości swojej firmy, to rozumiem, ale naszego kraju szerzej.
Wierzę, że nie jest to optymizm tylko mentalny i wynikający z mojej osobowości. Staram się patrzeć na pewne rzeczy, staram się je rozumieć. To nie znaczy, że je poznałem. No, uprawiam biznes w dosyć hermetycznym branży spożywczej, która jest branżą wielkiego polskiego sukcesu, która urosła z pustych półek do 14% polskiej gospodarki. Mamy genialne, jako branża spożywcza, track rekordy w sprzedaży zagranicznej. Z 3 miliardów w 2004 roku eksportu euro do 30 kilku. To mamy przewagę kosztową, technologiczną, o czym się rzadko mówi, i tą mentalną, że się nam chce. To jest genialny czas.
Genialny czas. I tu postawmy kropkę. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Pawiński, prezes Maspexu, polskiej firmy spożywczej. Dzięki serdeczne.
Dziękuję.
To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo, co o tym sądzicie. Zapewne będzie wiele, wiele dyskusji. Będę takie rozmowy prowadził. Dziękuję bardzo jeszcze raz patronom. Wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia.